Słuchasz Radia Xon. Słuchaj nas.
Prawo bliżej Ciebie.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was w naszym kolejnym spotkaniu w cyklu Prawo bliżej Ciebie. Ostatnio, od wielu tygodni, bardzo się dużo mówi o tym podejrzewanym o 26 przestępstw, i to pospolitych, bo urzędniczych i majątkowych, a nie żadnych tam politycznych, panu Ziobrze. Teraz mówi się w kontekście złożenia przez prokuratury wniosku do sądu o tymczasowe jego aresztowanie. A ten środek jest jednym z elementów tak zwanych środków zapobiegawczych. Dlatego dzisiaj opowiem Państwu o środkach zapobiegawczych, jakie występują w polskim kodeksie karnym. Otóż, jeśli policja albo prokuratura prowadzi jakieś dochodzenie albo śledztwo i postawiła człowiekowi zarzuty popełnienia przestępstwa, ma do dyspozycji określone środki nazywające się zapobiegawcze, dlatego że one mają gwarantować prawidłowy, szybki i sprawny tok takiego postępowania przygotowawczego. No bo jeżeli taki delikwent nie będzie miał stałego miejsca zamieszkania, albo będzie się ukrywał, albo będzie namawiał świadków do fałszywych zeznań, albo straszył świadków, albo niszczył dokumenty, a teraz nośniki elektroniczne, no to takie postępowanie przygotowawcze będzie się bardzo długo i ślamazarnie ciągnęło. I żeby taki tok postępowania karnego miał mieć prawidłowy przebieg, organy te mogą stosować środki zapobiegawcze. Jaka jest ich lista? Otóż środki zapobiegawcze to dozór policji, poręczenie majątkowe zwane potocznie kaucją, poręczenie osoby godnej zaufania, poręczenie instytucji i areszt tymczasowy. Wszystkie te środki, z wyjątkiem aresztu tymczasowego, stosuje prokurator. Czyli prokurator może nakazać podejrzanemu, aby na przykład raz lub dwa albo trzy razy w tygodniu stawiał się w danej jednostce policji. Albo żeby zapłacił tytułem poręczenia majątkowego. No, kiedyś to były kwoty kilkunastotysięczne złotowe, potem kilkadziesiąt tysięcy. Teraz stosuje się już setki tysięcy, a nawet są przykłady, że i po milion czy więcej. Na przykład były polityk niejaki Palikot, żeby wyjść z aresztu, bo najpierw był aresztowany, musiał wpłacić, o ile pamiętam, milion złotych poręczenia majątkowego. Do policji albo do prokuratora może się zgłosić osoba godna zaufania albo instytucja z pisemnym poręczeniem. No pewnie jak Państwo oglądacie Ojca Mateusza, serial taki kryminalny na wesoło, to tam niekiedy ojciec Mateusz występuje do policji, że on za kogoś poręczy. No bo jest on jedną z kategorii osoba zaufania publicznego. I takie osoby mogą takie poręczenie złożyć na piśmie, co może, ale nie musi spowodować, że prokurator nie będzie występował z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, tylko przyjmie takie poręczenie. Żeby środki zapobiegawcze były w ogóle stosowane, to musi być spełniona jedna generalna przesłanka, a mianowicie taka, że uprawdopodobnienie popełnienia przestępstwa przez daną osobę musi być znaczne, a więc zebrany materiał dowodowy daje realną podstawę do przyjęcia, że ta podejrzewana osoba rzeczywiście popełniła takie przestępstwo. Jeżeli zatem Państwo słyszycie, że prokurator postawił komuś zarzuty, i przyjął poręczenie majątkowe, albo zastosował dozór policji, albo będzie składał wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie, to oznacza, że jest dostatecznie uprawdopodobnione, że dana osoba popełniła przestępstwo. W sytuacji pana Ziobry, który jest posłem, prokurator musiał najpierw wystąpić do Sejmu o uchylenie immunitetu. I tam również musiał przekonać Izbę, że są dostatecznie zebrane dowody wskazujące na to, że pan Ziobro popełnił te 26 przestępstw. Widocznie posłowie zostali o tym przekonani, ponieważ taki immunitet uchylili. I gadanie posłów PiS-u albo samego pana Ziobry, że to wszystko jest polityczna nagonka, to jest nic nie warte. Bo gdyby nie było realnych, tak zwanych twardych dowodów na popełnienie przestępstwa, to prokurator zarzutu by nie postawił.
Prawo bliżej ciebie.
I teraz, po uchyleniu immunitetu i wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Ziobry, prokurator wystąpił do sądu w Warszawie o zastosowanie tymczasowego aresztowania. I jak się dowiedzieliśmy, podstawą takiego wniosku jest fakt, że pan Ziobro nie ma w Polsce stałego miejsca zamieszkania. Wyprowadził się do Budapesztu i do Brukseli. Tam stwierdził, że on już w Polsce nie mieszka, tylko ma mieszkanie w Brukseli i obecnie w Budapeszcie. A zatem zachodzi przesłanka, mianowicie taka, że oprócz faktu, że ktoś nie ma w Polsce stałego miejsca zamieszkania, no to jeszcze się ukrywa. Bo polskie służby, jeżeli jeszcze na terenie Belgii, mając wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, przy pomocy policji belgijskiej mogłyby pana Ziobrę zatrzymać, no to już na Węgrzech nie, no bo tam obowiązuje reżim polityczny pana Orbana, który jako przyjaciel Putina, no jest także przyjacielem PiS-u i nie wyda polecenia policji węgierskiej o współpracy z policją polską, żeby pana Ziobrę zatrzymać. Ale czy to jest jedyna przesłanka, jeżeli chodzi o tego polityka? Otóż nie. Bo prokurator wykazuje, że zupełnie realną drugą podstawą do wnioskowania o tymczasowy areszt jest obawa mataczenia. No pan Ziobro prawdopodobnie już wiele osób namawiał do składania fałszywych zeznań i jeszcze innymi dowodami byłby w stanie manipulować, także ta przesłanka także zachodzi. Kolejnym elementem, który stanowi podstawę do tymczasowego aresztowania, jest grożąca surowa kara. I tutaj, jak się państwo pewnie dowiedzieli z publikatorów, panu Ziobrze grozi nawet do 25 lat pozbawienia wolności. No, moi państwo, ja z mojej wieloletniej praktyki adwokackiej mogę wam powiedzieć, że jeśli była sprawa przeciwko jakiemuś człowiekowi, który był podejrzewany o sprzeniewierzenie dziesiątków milionów złotych i groziła mu kara, powiedzmy, 25 lat pozbawienia wolności, to nie było takiej możliwości, żeby nie zastosować wobec niego tymczasowego aresztowania. A przecież mówi się, że prawo powinno być stosowane jednakowo dla wszystkich. Nie powinno być tak zwanych świętych krów. Także jest wysoce prawdopodobne, że sąd, który się ma zebrać w najbliższych dniach, zastosuje to tymczasowe aresztowanie. A więc ten środek zapobiegawczy. I pytanie jest takie, co będzie dalej? Otóż, wobec faktu, że jest powszechnym wiadome, że pan Ziobro w Polsce nie mieszka, tylko ukrywa się na Węgrzech, sąd na wniosek prokuratora wyda tak zwany europejski nakaz aresztowania, co spowoduje, że policje w całej Unii Europejskiej, a także w krajach stowarzyszonych, będą miały rozesłany odpis takiego postanowienia z wnioskiem i z prośbą o zatrzymanie pana Ziobry, gdyby się pojawił na ich terenie. No jak już państwu mówiłem, wyjątkiem są Węgry, gdzie w tym układzie politycznym on zatrzymany z pewnością nie będzie. Ale jeśli by się przemieścił do swojego mieszkania w Brukseli i tam zostanie zauważony, z pewnością policja belgijska dokona takiego zatrzymania na podstawie właśnie tego europejskiego nakazu aresztowania i wtedy następuje przetransportowanie do Polski już nie w trybie ekstradycji, tylko w trybie wykonania tego europejskiego nakazu aresztowania. Tak więc, jak państwo widzą, ten zestaw środków zapobiegawczych jest dosyć rozbudowany i policja, prokuratura, a w przypadku aresztu tymczasowego sąd, ma liczne możliwości do jego zastosowania. Tutaj należy zauważyć, że jeżeli sąd nakaże tymczasowy areszt i taki areszt się będzie odbywał, to prokurator już samodzielnie, na przykład po kilku miesiącach śledztwa i zebraniu wszystkich dowodów i materiałów w sprawie, może zadecydować o zamianie takiego tymczasowego aresztowania na inny środek, na przykład poręczenie majątkowe, tak jak to było w przypadku pana Palikota. Należy jeszcze dodać, że w naszym kodeksie postępowania karnego jest taki artykuł 259, który mówi, że jeżeli tymczasowe aresztowanie miałoby zagrażać realnie życiu i zdrowiu delikwenta, to takiego aresztowania się nie stosuje. No i poplecznicy pana Ziobry twierdzą, że on jest bardzo chory onkologicznie i areszt nie powinien być stosowany. No, tu jest jednak wielki znak zapytania, bo jak się 9. raz pan Ziobro stawił przed komisją sejmową badającą Pegasusa, to był w stanie 7 godzin odpowiadać na pytanie i nic nie wskazywało na to, żeby był jakoś specjalnie chory. On tylko się rozchorowuje wtedy, jeżeli jest realna groźba jego zatrzymania. Zresztą nie on jeden, bo ostatnio się nawet dowiedziałem, że pan Obajtek, który jako były prezes Orlenu schował się za immunitetem europosła, a któremu to Parlament Europejski uchylił immunitet, ma się stawić do prokuratury, gdzie będą mu postawione zarzuty karne, to nagle się okazuje, że też jest chory. No cóż, moi państwo, jakiś pomór na tych polityków pisowskich, którzy mają się stawiać przed organami ścigania, a zwłaszcza tam, gdzie grozi im areszt tymczasowy. No co zrobić? Takich mamy ludzi, takich żeśmy sobie wybrali. Mam nadzieję, że przedstawiłem państwu środki zapobiegawcze. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję. Zapraszam na kolejne spotkania z tego cyklu. Przez radio mówił Jerzy Dworak.
Prawo bliżej ciebie.
Słuchasz radia Xon. Słuchaj nas.